tak jak zawsze, tak jak co miesiąc rozpoczynamy kolejną część naszego spotkania. Tym razem to 12. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Jesteśmy w przepięknym parku przy Bazylice Świętego Józefa. Byliśmy przez chwileczkę na audiencji w tej komnacie przecudnej z obrazem Świętego Józefa, Świętej Rodziny. Tylu z nas łączy tyle nadziei z tym miejscem, z tym patronem, z tym klimatem Nazaretu. Od tylu lat już jesteśmy tutaj, by powierzać te tak ważne intencje. Rodzina, życie. Ciągle niestety ta walka trwa. Jest tyle zagrożeń, które dotykają i rodzin, i tych, którzy pojawiają się w istnieniu, którym życie przekazali rodzice, a później czasem ktoś próbuje uznać, ten może żyć, tamten nie. Potrzeba, aby uczyniono w naszej ojczyźnie teraz milowy krok w kierunku obrony życia. Trzeba jeszcze raz powiedzieć tak dla życia i nikt z nas nie może się powstrzymać, mówiąc, niech inni to zrobią, niech ktoś się podpisze, niech ktoś inny się modli. Ja się mam podpisać i ja mam się modlić każdego dnia, żeby życie było chronione. Dzisiaj także szczególnie za sprawujących władzę, żeby się nie zawahali, żeby nie zabrakło im odwagi, żeby zagłosowali tak, aby tego, co w tej chwili się dzieje, już w naszej ojczyźnie nie było. Żebyśmy jako Polska także stali się znakiem dla Europy, zapowiedzią czegoś, co jest normalne, zwyczajne, że każdy, kto pojawia się w istnieniu, ma prawo żyć, kochać i być kochanym. Dzisiaj może troszkę chcemy kontynuować temat sprzed miesiąca. Były z nami pani Kaja Godek, pani Magdalena Korzekwa-Kaliszu, które teraz słyszymy w różnych mediach, zachęcają, aby składać podpisy pod projektem obywatelskim Zatrzymaj aborcję. Chcemy dzisiaj, aby naszym oczom ukazały się rodziny pełne odwagi, w których jest miłość, chociaż często muszą przechodzić przez trudne doświadczenia, ale powiedzą nam o tym, jak sobie z tym radzą. Witam naszych gości, którzy przybyli tutaj do Kalisza. Tak, może być brawo już właśnie dla nich za sam wygląd, bo oni pięknie wyglądają. Te dwa małżeństwa ze swoimi kochanymi dziećmi. To są państwo Agnieszka i Andrzej Janczurowie przybywają do nas może z niedaleka, z diecezji kaliskiej, niedaleko Kobylej Góry. Jest taka miejscowość Ignaców i właśnie stamtąd ze swoimi dziećmi jest Karolek i jest Ania. Brawa dla tej rodziny. Brawo. Aniu, pomachaj do wszystkich. Pomachaj. O, proszę, zobaczcie, jak wspaniale. I także tutaj są z nami państwo Iga i Konrad Grzybowscy, przybywają z Warszawy. Ze swoimi kochanymi dziećmi jest Józiu. Proszę państwa, to jest Józef. Józef u świętego Józefa. I Terenia. Terenia Faustyna. Brawo dla Tereni, która się uśmiecha i też potrafi pomachać. A gdzie ty masz taki kwiatuszek? Miałaś piękny. Nie ma kwiatuszka. Taki był piękny kwiatuszek. Ale po kolei, proszę państwa, patrzymy na nich z radością, można powiedzieć z entuzjazmem, oklaskujemy. Ale przychodzi im przeżywać sytuacje niełatwe i chcą nam o tym opowiedzieć. Pomiędzy tymi dwoma świadectwami pojawi się jeszcze ktoś, kto nie mógł tutaj stanąć. Pani Justyna Kaźmierczak z Nowych Skalmierzyc, którą pozdrawiam, która odezwie się, tak jak to dzisiaj technika pozwala, poprzez nagranie. Drodzy państwo, Agnieszko, Andrzeju, jak to jest z waszymi dziećmi? Ja muszę powiedzieć, że tych państwa znam od półtora tygodnia. Przyprowadził ich do mojego kościoła w Sycowie Święty Józef, jestem tego pewien. Ta malutka Ania wskoczyła na ławeczkę, żeby zamoczyć paluszek w wodzie święconej i zrobić znak krzyża. Ja ją zapytałem, kto ją tego nauczył. Mówi, że mama. No i od tego zaczęła się rozmowa. Bo mama mówi, ta Ania miała żyć tylko 3 dni, a dzisiaj ma ponad 2 lata. Powiedzcie nam trochę, co przeżyliście i czego jesteście świadkami, o czym chcecie też powiedzieć, by uwielbić Boga.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że dzisiaj w tym miejscu możemy podzielić się historią naszej małej Ani. Kiedy czekaliśmy na narodziny Ani, mieszkaliśmy wówczas we Wrocławiu, duże miasto, gdzie w przypadku jakiejś choroby można znaleźć specjalistę praktycznie od każdej dolegliwości. A problemy ze zdrowiem Ani zaczęły się już w drugim miesiącu ciąży. Trafiliśmy wówczas do szpitala z bardzo dużym krwiakiem i lekarze dawali 50% szans na to, że Ania przeżyje. A jeżeli przeżyje, wówczas było taka informacja, że żona będzie musiała parę miesięcy leżeć, aż ten krwiak się wchłonie. Zadzwoniliśmy do znajomego księdza z prośbą o odprawienie mszy świętej w intencji Ani. Ten ksiądz powiedział, że w tej chwili nie ma żadnej wolnej intencji, ale jak tylko będzie mógł, oczywiście mszy odprawi. Już po narodzinach Ani opowiadał nam, jak to wyglądało. Kiedy odłożył telefon po rozmowie ze mną, ten telefon zadzwonił. Okazało się, że dzwoni to pomocnik biskupa i zaprasza go na koncelebrę mszy świętej z biskupem, który jest właśnie w miejscowości obok. Bardzo to tego księdza uderzyło, że najwyraźniej ta Ania tak bardzo potrzebuje tej mszy świętej, że nagle się pojawiła ta intencja wolna. Odprawił mszę wraz z biskupem o godzinie 15, w godzinę Miłosierdzia Bożego. Zadzwonił do nas zaraz po tej mszy i pyta się, czy Ania już jest zdrowa. My mówimy, że wczoraj przyjechaliśmy w nocy, rokowania nie są zbyt dobre. Na to ksiądz mówi, że a to nieważne, co mówią lekarze, ona będzie zdrowa. Byliśmy przekonani, że nas tylko pociesza. Jednak on tak wierzył, że ta msza pomogła. Następnego dnia o godzinie 15 wszystko minęło. Lekarka, która badała żonę, mówi, gdyby nie to, że ja państwa przyjmowałam do szpitala, powiedziałabym, że lekarz, który przyjmował, się pomylił, bo tutaj już nic nie ma. Możecie jechać do domu. No, ale to był niestety dopiero początek problemów ze zdrowiem. Później wykryto u Ani wadę serca, natomiast badania prenatalne pokazały bardzo wysokie prawdopodobieństwo zespołu Downa. 1:32. Lekarka wówczas nas poinformowała, że przy takich wadach, wada serca, duże prawdopodobieństwo, oczywiście mamy możliwość legalnie skorzystania z zabiegu aborcji. My powiedzieliśmy, że takie coś nie wchodzi w grę. Kolejna wizyta, lekarka nas znowu informuje. Mówimy, że absolutnie, nie chcemy. Kolejna wizyta i zaczęło się wręcz namawianie. Nie wiedzieliśmy, że to tak czasami wygląda, że niektórzy lekarze wręcz namawiają do aborcji. Oczywiście zmieniliśmy lekarza, jaka była gwarancja, że lekarz, który namawia do aborcji, będzie chciał pomagać naszemu dziecku. Kolejne badania pokazały, co to była za wada. Okazało się, że była to najpoważniejsza, jedna z najgroźniejszych wad serca, HLHS. Nasza Ania nie miała lewej połowy serca. A lewa połowa serca jest tą połową ważniejszą, ponieważ ona służy do natleniania krwi. Jeżeli jej nie ma, wówczas oddychanie nic nie daje, bo i tak tlen nie dostaje się do krwi. Jeszcze kilkanaście lat temu takie dzieci umierały 3 dni maksymalnie po urodzeniu przez uduszenie. Kolejne badania pokazywały, że z Anią jest coraz gorzej. Okazało się, że jest również dodatkowo towarzyszy tej wadzie bardzo duże przewężenie aorty, które pod koniec już ciąży zablokowało przepływ krwi. Również zastawki w sercu przestawały działać. Ostatnie badanie w Polsce wykonane, tuż przed praktycznie narodzinami, lekarka powiedziała, proszę państwa, serce jest 2,5 razy za duże, ta prawa połowa, bo ona próbowała nadrobić za lewą. Przewężenie aorty zablokowało przepływ krwi, wszystkie zastawki nie działają, więc już nawet na operację nie ma szans. I mówi nam, mieliśmy tu takie dziecko, zmarło nam po 3 dniach, ale wtedy zrobiliśmy sekcję zwłok, ażeby pokazać, że to nie my. Czyli takie powiedzenie matce, pewnie pani dziecko umrze, ale wtedy je potniemy, żeby pokazać, że to nie wina szpitala. Wówczas żona zadzwoniła do mnie, powiedziała, że musimy wyjechać z Polski, ponieważ tutaj nam nie pomogą. My czytaliśmy, że jest taki lekarz, który się uczył od twórcy metody operacji tego serca. Operuje on w Niemczech. Nie mogliśmy wcześniej znaleźć do niego kontaktu. Tutaj żona pomodliła się w kaplicy i w czwartek wieczorem było to badanie, w piątek rano znalazła do niego kontakt. Zadzwoniliśmy, wysłaliśmy mu wyniki badań z Polski. On potwierdził diagnozę, ale mówi, ale ja bym się jeszcze podjął operacji. Dzisiaj jest piątek, a to już jest prawie końcówka ciąży. Dziecko musi się urodzić u mnie, żebym mógł operować. Więc w poniedziałek chcieliśmy być u mnie na miejscu tutaj w Niemczech. Macie 2 dni na zebranie 300 tysięcy złotych. Taki był koszt operacji w Niemczech. Rodzina, znajomi pożyczali pieniądze od kogo mogli, żeby móc nam pożyczyć. Wyjechaliśmy do tych Niemiec i tam lekarze, jak zrobili badania, powiedzieli, że potwierdzają diagnozę z Polski. ale niestety stan dziecka się pogorszył. Oni na początku chcieli czekać na naturalny poród, natomiast no niestety ten naturalny poród nie mógł być, ponieważ ich zdaniem doszło już do dotlenienia mózgu, czyli już serce jest niewydolne. Więc chcieli jak najszybciej operować Anię. Zaczęli wywoływać poród, ale to się nie powiodło, ponieważ serce Ani wtedy zaczęło stawać. Więc natychmiast, tam już potem wszystko się działo bardzo szybko. Natychmiast wzięto żonę na stół, Ania urodziła się przez cesarskie cięcie. My się bardzo modliliśmy. Na przykład Janie, lekarze, znajomi księża nam mówili, módlcie się, oddajcie to Panu Bogu. Ja się tak modliłem, Panie Boże, oddaję Ci to, co chcesz, zrób z Anią. Ale to nie była prawda. Tak się człowiek modlił, a z tyłu myślałem swoje. Tutaj może historię dokończy żona.
Pamiętam, że w trakcie ciąży modliliśmy się między innymi nowenną pompejańską. I tak się złożyło, że skończyliśmy nowennę pompejańską w poniedziałek, a w środę były badania i byliśmy przekonani, że na tych badaniach nam powiedzą, że już jest wszystko dobrze. A było zupełnie inaczej. Z badania na badanie mówiono nam tylko, że jest gorzej i gorzej i gorzej. Pamiętam, w tym czasie nauczyliśmy się takiej otwartości na drugiego człowieka. Nauczyliśmy się prosić o modlitwę każdego. Rodzinę, znajomych, znajomi prosili swoich znajomych. Za Anię modliło się bardzo, bardzo dużo osób. I w Polsce, jak się później okazało, za granicą. I ja zawsze myślałam, że do tego momentu, że moja wiara to moja sprawa. Ja może nie będę kogoś pytać, może nie będę poruszać tego typu tematów w towarzystwie. I to uświadomiło mi to wydarzenie, jak ja bardzo się myliłam, jaki to był błąd. Bo modlitwa właśnie wspólnotowa ma ogromną siłę. Ten czas ciąży objął także okres Wielkiego Postu. I pamiętam, że właśnie Droga Krzyżowa była dla mnie, rozważania Drogi Krzyżowej były dla mnie wielkim wsparciem. Bo Chrystus, który był niesprawiedliwie sądzony, który ubiczowany stierniową koroną niósł krzyż, za każdym razem, kiedy upadał, to on powstawał i nigdy nie powiedział, nie dam rady już, nie idę dalej, rezygnuję. I to dało mi wielką siłę. Pomyślałam, że ja też muszę mieć taką siłę, żeby walczyć o to dziecko, o jego zdrowie i o jego życie. I to, o czym mówił mąż, dokonano cesarskiego cięcia i powiedziano nam, że wezwał nas po godzinie, żebyśmy mogli zobaczyć dziecko. I proszę sobie wyobrazić, mija pierwsza godzina, druga, trzecia, nikt do nas nie przychodzi. Dopiero w czwartej godzinie przyszła pielęgniarka i mówi, zapraszam Państwa na salę, w której leży Ania. Proszę sobie wyobrazić, wchodzimy na salę, tam jest mnóstwo pielęgniarek, lekarzy, profesorów, światowej sławy specjalistów i wszyscy są uśmiechnięci. Profesor Edward Malec, który miał Anię operować, podchodzi do nas i mówi tak. Proszę Państwa, dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż wczoraj. Najprawdopodobniej wyjedziecie stąd bez żadnej operacji. Zobaczyliśmy serce Ani na takim bardzo dużym monitorze. Przewężenie aorty zniknęło. Prawa komora, która była mniej więcej 2,5 razy za duża, zmalała do prawidłowych książkowych rozmiarów. U Ani w sercu wszystkie zastawki się nie domykały, a my zobaczyliśmy, że wszystkie zastawki pracują prawidłowo, więc krew w tym sercu przepływa prawidłowo. I co najważniejsze, lewa komora, której nie było, bo na tym polega ta wada serca, ona się pojawiła i była odbiciem lustrzanym komory prawej. Tam lekarze w Niemczech mówią, że to jest cud, że tego medycznie się nie da wyjaśnić. Badano Anię dłużej niż dzieci, które przechodziły operacje. Każdego dnia od samego rana przechodziła mnóstwo badań. Wszystkie wyniki oczywiście były pozytywne, bo nikt nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Na samym końcu, w ostatnim dniu, kiedy już mogliśmy jechać do domu, żegnał nas profesor Malec i mógł powiedzieć, mamy tu w Minster wspaniałych specjalistów, mamy najnowocześniejszej klasy sprzęt medyczny, mamy leki niedostępne w Polsce i pomogliśmy waszemu dziecku. A on powiedział na zakończenie, powiedział tylko Bogu dziękujcie. Człowiek, który operuje dwoje tak ciężko chorych dzieci dziennie, mówi tylko Bogu dziękujcie. Przyjechaliśmy do Polski, Ania była badana przez kardiolog, która opiekowała się nią w ciąży. Pani doktor patrzy na te wyniki, które miała sprzed urodzenia i na to, co widzi teraz. Badała ją prawie 2 godziny. Mówi, ale przecież to nie jest to serce, mówi. Mówi, to jest niemożliwe. I na końcu dodała, takie rzeczy można wyjaśnić tylko w kategoriach cudu. I ja pamiętam ten czas, jak nas namawiano na aborcję, bo to nie tylko nas lekarka poinformowała o takiej możliwości, ale nas namawiała, kiedy my stanowczo odmawialiśmy, na końcu przy wyjściu mówi, ale jak się Państwo rozmyślicie, to proszę do nas zadzwonić. I potem się okazało, że ta pani miała przez długi czas praktyki w Wielkiej Brytanii, a tam jest na porządku dziennym, że takim dzieciom odbiera się życie, takim dzieciom, czyli dzieciom, u których wykryto jakiekolwiek prawdopodobieństwo wad wrodzonych. Powiem też Państwu, że tam u profesora Malca w klinice było dużo dzieci z Europy Wschodniej, dużo dzieci z Polski, a bardzo mało dzieci z Europy Zachodniej. Bo tam takim dzieciom nie daje się szansy na przeżycie. A przykład Ani pokazuje, jak wielki to jest błąd. Pamiętam kiedyś znaną wrocławską kardiolog zapytałam, czy jest 1% szans, że to serce zacznie działać po porodzie. I ona mi powiedziała, nie proszę pani, nie ma takich szans. I to jest właśnie to dziecko, któremu nie dawano 1% szans, a dziś ma niemal 2,5 roku, jest całkowicie zdrowe, wesołe. 4 miesiące po urodzeniu wykonano jej całodobowe EKG. To EKG wykazało, że serce Ani nie jest typowe dla małego dziecka, że to jest serce sportowca. Jak to jest możliwe, że dziecko, które ma 4 miesiące i tylko leży, ma serce sportowca? Nie wiemy. I tym świadectwem chcemy Panu Bogu za Jego niezgłębione miłosierdzie i Matce Bożej za jej stawiennictwo serdecznie podziękować. Bóg
Ania,
zapłać.
Powiedz, jak ty masz na imię, dziewczynko?
Ania!
Ania, to jest Ania, proszę Państwa. Wielkie brawa. Na stojąco! Bóg działa! Nie można powiedzieć, że jeśli najlepsze nawet wyniki badań określają taką albo inną sytuację, to że może się coś zmienić? Może, jeśli zaufamy Bogu, jeśli zaufamy Bożej miłości. I Państwo Janczurowie są tego dowodem. Bardzo Wam dziękuję. Oni mieli jeszcze bardzo dużo do opowiedzenia. Kiedyś Was zaprosimy, żebyście powiedzieli, jak to było, jak święty Józef Wam pomógł dom kupić. Ale to jest osobna historia. Jeszcze wielkie brawa dla Ani, dla Karolka. Mogę powiedzieć? Państwo... Nasi goście, pani Agnieszka, pan Andrzej, czekają na trzecie dziecko. A co? I jest w tej chwili ta rodzinka w takim właśnie 5-osobowym komplecie. Drodzy Państwo, usiądźmy. Chciałbym teraz właśnie, abyśmy się przenieśli do domu pewnej rodziny, która dzisiaj cierpi po stracie dziecka, które żyło przez 16 lat, było obarczone wielką niepełnosprawnością. Ale rodzice mówią, że to były ich najwspanialsze lata życia. Cała rodzina daje o tym świadectwo. Czasem się tak wydaje, że takie rzeczy i zupełnie niezwykłe, piękne, dzieją się tylko w takich rodzinach, gdzie ludzie są właśnie tak wyposażeni, nasi goście pięknie mówią, wykształceni. Tylko dodam, że pani Agnieszka, no nie mówi się o wieku, ale dużo nie ma lat, prawda? Ma 3 dzieci i doktorat z politologii obroniony 1,5 roku temu. Więc niektórzy myślą, że tak. Następni nasi goście za chwileczkę też zobaczymy, jak pięknie potrafią się wypowiadać. Ale wielu ludzi mówi, proszę księdza, u nas to samo, tylko gdzie my tam przed ludźmi staniemy? Ja się od razu popłaczę. Pani Justyno, bardzo dziękuję, że zgodziła się pani nagrać tę wypowiedź. W takich kilku odcinkach bardzo prosimy pani Justyna Kaźmierczak z Nowych Skalmierzyc.
Ja dowiedziałam się o niepełnosprawności mojego dziecka w 8. miesiącu ciąży. Było podejrzenie, że dziecko urodzi się niepełnosprawne. Leżałam na oddziale patologii ciąży do samego porodu. Miałam nadzieję taką, że dziecko moje urodzi się zdrowe. Chodziłam codziennie do kaplicy, modliłam się o zdrowie mojego dziecka. Jednak po porodzie dowiedziałam się, że dziecko urodziło się jednak niepełnosprawne z przepukliną oponowo-rdzeniową okolicy ględźwiowej kręgosłupa, z wodogłowiem, z wieloma wadami wrodzonymi, porażony odbyt, były problemy z karmieniem. Pani doktor też nie dawała żadnej nadziei na życie. Po cesarskim cięciu, po wybudzeniu mnie z narkozy, przyszła mi oznajmić po prostu, że moje dziecko, najprawdopodobniej moja córeczka, nie dożyje wieczora. Zgodziłam się na chrzest z wody, nadałam jej imię Kamila. Kochałam moje dziecko od samego urodzenia. Fakt, że bałam się iść zobaczyć moje dziecko do inkubatorka, bo po tym, jak mi pani doktor powiedziała po prostu, jak ona wygląda, no nie wiedziałam, co zobaczę, nie wiedziałam, co zastanę. Ona się urodziła w piątek. Ja w niedzielę, jak mogłam wstać po cesarskim cięciu, odważyłam się po prostu, żeby pójść do inkubatora na oddział noworodków i zobaczyć moje dziecko. Jak zobaczyłam, że moja córka jest normalnym, ślicznym dzieckiem, przeżyłam następny szok, płakałam, rozpłakałam się. Tak jak mówię, kochałam moje dziecko, wszyscy w rodzinie żeśmy ją zaakceptowali od samego początku i zaczęła się walka o normalne życie, o normalną rodzinę, o takie praktycznie zabezpieczenie dziecku, tego co potrzebuje, tego co dla niej będzie najważniejsze, bo już wtedy nie liczyliśmy się my, liczyła się ona. Musiałam się nauczyć dziecko cewnikować, bo moja Kamilka nie sikała. Cewnikowałam ją 4 razy dziennie z przerwą nocną. Po jakimś czasie zaczęły się problemy z jedzeniem, moje dziecko nie chciało jeść. Lekarze mnie podstawili pod ścianą. Powiedzieli, że albo nauczę się zakładać sondę do żołądka, albo moje dziecko umrze śmiercią głodową. Także też musiałam nauczyć się zakładać sondę. Nie miałam żadnej pomocy ze strony pielęgniarek. Pielęgniarki nasze na przykład środowiskowe twierdziły, że one tego nie zrobią, bo nie mają do tego uprawnień. Robiłam to wszystko na własną odpowiedzialność. Kamilka odeszła po 16 latach bycia z nami i powiem szczerze, że te 16 lat, które z nami była, to były najwspanialsze lata, jakie my żeśmy spędzili, jakie najwspanialsze lata mojego małżeństwa, mojego rodzicielstwa. Kamilka była moim 4. dzieckiem, miała 3 starszego rodzeństwa. Wszyscy robiliśmy wszystko, żeby po prostu jej było dobrze, żeby ona czuła się u nas jak najlepiej, była najwięcej kochana. Po prostu nawet lekarze, jak przychodzili tutaj, to wszyscy stwierdzili, że już więcej miłości to dziecko mieć nie może. Miała tyle miłości, że nawet niejedno zdrowe dziecko nie ma tyle miłości, co miała Kamilka. Nie mówiła, nie chodziła, po prostu porozumiewała się z nami. To znaczy się ze mną, bo ja wiedziałam, kiedy ona co chce, czy chce pić. Potrafiłam wyczuć to, że ona wzrokiem pokazuje na butelkę. Wtedy wiedziałam, że chce pić. Później zaczęły się jeszcze ataki padaczki. To było takie życie w ciągłym strachu, bo ja mówię, jak już wiedziałam, że ona jest, to cały czas prosiłam tylko Boga, żebym jej nie zabierał. I to było takie naprawdę coś wspaniałego. Ja wiem, że dzięki Kamilce, dzięki temu, że ona z nami była, moje starsze dzieci nigdy nie miały żadnego buntu nastolatków. Jak ja ich kiedyś pytałam, czy oni mieli bunt nastolatka, o czym się teraz słyszy w telewizji, oni stwierdzili, że oni nie mieli na to czasu, bo wtedy, kiedy oni wracali ze szkoły, ja musiałam wyjść zrobić zakupy, oni musieli zostać z Kamilką, zająć się nią i po prostu no, musieli się nią opiekować, tak jak rodzice. Mąż cały czas pracował, żeby zarobić na nas, na całą naszą rodzinę, bo ja nie pracuję, jestem na rencie chorobowej, żeby zarobić na nas, musiał pracować i to nie w jednej pracy, tylko z jednej pracy do drugiej pracy. Wracał zmęczony wieczorem. Jeszcze ile razy było tak, że w nocy Kamilka płakała, budziła się, płakała. To wtedy też mąż się nią potrafił zająć. Mąż ją nosił, żeby ją uspokoić. Ja siedziałam na łóżku, płakałam razem z nią, a mąż po prostu śpiewał, nosił. To nawet sąsiadka, która mieszka nade mną, słyszała w nocy śpiew mojego męża i płacz mojej córki. Ale naprawdę to było tak wspaniałe przeżycie, że gdybym miała cofnąć czas, na pewno bym niczego nie zmieniła. Na pewno. I nigdy nie, nawet jakby mi lekarze powiedzieli, że urodzi się chore dziecko, ja na pewno bym tej ciąży nie usunęła.
To było 16 najpiękniejszych, najwspanialszych lat naszego życia, naszej rodziny. Ale to wszystko brzmi tak gładko. Zapytałem, czy nie było jakichś wątpliwości, takich chwil załamania, kryzysów. Jak to wszystko przeżywała pani Justyna?
Zawsze są momenty zwątpienia. Miałam, parę razy kłóciłam się z Panem Bogiem. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Ale to nie chodziło mi o to, że po prostu ja nie miałam pretensji do Pana Boga o to, że dał mi to dziecko, bo ja mu dziękowałam, że on mi to dziecko dał. Ja jestem po prostu pewna tego, że Pan Bóg wie, komu daje dziecko niepełnosprawne. Nie da takiego dziecka rodzicom, którym wie na przykład, że ci rodzice są słabi, że ci rodzice nie będą potrafili się zająć dobrze tym dzieckiem. I ja mu jestem za to wdzięczna, że dał nam to dziecko. A nie rodzicom, którzy na przykład albo by ją zabili, albo by ją oddali gdzieś do domu dziecka, czy do jakiegoś domu opieki społecznej. To wiem, że po prostu na 100% jestem pewna tego, że Pan Bóg wie, komu to dziecko dać. Tym bardziej, że mnie uratował życie. 3 lata przed narodzinami Kamilki ja przeszłam wylew, to było krwawienie śródczaszkowe, z pękniętego naczyniaka. Lekarze w Ostrowie nie dawali mi żadnych szans na życie, żadnych. Po prostu trafiłam do kliniki we Wrocławiu. Tam zaczęła się walka o moje życie. Miałam mieć operację, nawet miałam mieć usuwany ten krwiak, bo później się jeszcze zrobił krwiak śródczaszkowy. Dzięki modlitwom moi rodzice, moja cała rodzina dawali na mszę, chodzili, modlili się. Moje dzieci wtedy były u moich rodziców. Pamiętam, moja córka do dzisiaj wspomina, starsza, jak codziennie wieczorem z babcią, rano i wieczorem babcia kazała mi klękać i się modlić o zdrowie mamy. Przeżyłam, nie jestem w ogóle sparaliżowana, miało być tak, że miał być, jeżeli przeżyję, to miał być paraliż lewej strony, nie jestem sparaliżowana, jestem zdrowa. Jak była Kamilka, ja w ogóle o tym nawet nie myślałam, wróciłam ze szpitala, poszłam podziękować świętej pamięci doktorowi Stadnickiemu, to powiem szczerze, że nie wierzył, że to jestem ja, nie wierzył, że ja tak wyglądam i powiedział, że te podziękowania to nie do niego, tylko do Pana Boga. Bo to, że ja wyglądam tak, jak wyglądam i że ja jestem zdrowa po takiej chorobie, to jest cud. I dlatego wiem z perspektywy czasu, myśląc o tym dużo, rozmawiając o tym też z innymi ludźmi, czasami nawet i z lekarzami, z księżmi, wiem teraz i mogę to powiedzieć w 100%, że Pan Bóg wie, co robi. Darował mi życie, bo wiedział, że da mi dziecko, którym będę potrafiła się zająć. Podołam wszystkiemu temu, co mnie będzie czekało. Nie załamię się, nie poddam się. Będę potrafiła walczyć o to dziecko. Jeździliśmy z dzieckiem do różnych szpitali i do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i wszystkie kliniki w Poznaniu. Także wszystko to, co było możliwe, zrobiliśmy dla mojego dziecka. Moje dziecko zmarło, przeżywamy to wszyscy do dzisiaj. Jest 3 lata po śmierci mojego dziecka. Nawet jak idę na cmentarz, siadam na ławce, ja z nią rozmawiam. Ja wiem, że ona na przykład czuwa nad naszą rodziną, ale no brakuje mi tego dziecka. Brakuje mi, po prostu mam 3 dzieci, mam 2 wspaniałe wnuczki. Jednak to nie zastąpi mi Kamilki, tak? To są moje dzieci, ja ich wszystkie kocham. Tak samo kocham moje wnuczki nad życie i zrobiłabym też dla nich wszystko, ale nikt nie zastąpi mi Kamilki i po prostu takiej miłości, jaką przeżyłam, dając Kamilce i czerpiąc od niej, nie przeżyję już drugi raz. Nie przeżyję. To było jedno, jedyne w swoim rodzaju.
Pani Justyna Kaźmierczak z Nowych Skalmierzyc, bardzo dziękujemy za to słowo. Zobaczcie Państwo, cuda się dzieją. One mają bardzo różny kształt. One na różne sposoby przychodzą jako ubogacenie, tylko trzeba mieć oczy, serce otwarte i dzieje się to w zwykłych domach, tak jak u pani Justyny, która nie chciała tutaj z nami być, nie dlatego, że coś innego miałaby wtedy powiedzieć. Nie to samo, tylko to nie jest takie proste. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy całą tę rodzinę. A więc kolejna, inna sytuacja. Bóg wie, co robi. Drodzy, kolejna rodzina, nasi goście z Warszawy. No właśnie, mały kryzys. Józiu chyba wystraszył się troszeczkę muzyki głośnej, ale pewnie za chwileczkę będzie dobrze. Iga i Konrad Grzybowscy. No znów, niezwykła historia, inna historia, ale ona jest po to opowiedziana, bardzo o to proszę, aby wszyscy ci, którzy pytają o życie, o jego wartość, jego świętość, albo czasem właśnie gdzieś próbują podpowiadać coś przeciwko życiu, żeby przynajmniej się zastanowili, żeby każdy mógł otrzymać wiele argumentów, żeby odkryć miłość Boga. Powiedzcie o tej, która objawia się w waszej rodzinie. Brawa, Iga i Konrad Grzybowscy oraz Józiu. Pięknie u taty na rękach. I Terenia u mamy z pięknym smokiem, z takim kwiatem. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękujemy księdzu Leszkowi za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy być. Proszę się nie przejmować Józia. Józio bardzo lubi muzykę, ale troszeczkę się wystraszył. Ale zaraz będzie już lepiej. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy być, ponieważ święty Józef jest bardzo bliski naszemu sercu. Tak krótko powiem, że przed ślubem intensywnie modliliśmy się do świętego Józefa o dobrego męża, dobrą żonę i oto jesteśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Stąd też mamy Józka. To była taka umowa ze świętym Józefem, więc bardzo się cieszymy. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od niecałych 4 lat. Jest z nami właśnie 2,5-letni Józio, 7-miesięczna Tereska. Jak wygląda nasza historia? My jakiś czas temu, otóż po ślubie, poczuliśmy, że chcemy robić coś dla Boga, chcemy służyć Panu Bogu. Ja osobiście zrezygnowałem z takiej zawodowej pracy i wraz z żoną założyliśmy fundację Ster na Miłość. Fundację, która miała służyć młodzieży. Chcieliśmy jeździć do szkół, dzielić się świadectwem Pana Boga, swojego życia, też życia w czystości, rozmawiać z młodzieżą o relacji, o uczuciach, o miłości. Pan Bóg to bardzo pięknie prowadził, też to się zaczęło poszerzać o spotkania z narzeczonymi, z małżonkami. I tak było wypełnione nasze życie. Józio bardzo często z nami jeździł wszędzie, po różnych szkołach, spotkaniach, był też największym z nas świadectwem. Ale kiedy Józio kończył 1,5 roku, zauważyliśmy, że jego chodzenie jakby się nie polepsza. Bardzo słabo chodził, sprawiało mu to duży trud, więc zaczęliśmy chodzić po różnych specjalistach. Już nie chcę mówić, jaka to była liczba, ale jedni nas mówili, że jesteśmy przewrażliwieni, inni nam mówili, że jednak to jest coś się dzieje niepokojącego. Wszyscy nawzajem się wykluczali, aż w pewnym momencie trafiliśmy do takiej bardzo dobrej pani neurolog, która po badaniu Józka stwierdziła, że podejrzewa rdzeniowy zanik mięśni. No i my wykonaliśmy badania genetyczne pod kątem tej choroby i faktycznie ta choroba się potwierdziła. W momencie, kiedy my dowiadywaliśmy się o tej chorobie, ona była nieuleczalna. Lekarka nam tylko powiedziała, że dzieci słabną mięśnie, najpierw nogi, później ręce, później oddech, aż wreszcie dzieci umierają. Dla nas to był taki szok, po prostu było takie niedowierzanie, że nagle z takiego bardzo radosnego, beztroskiego życia jest taka jakby diagnoza, taki dla nas to był wyrok. Więc bardzo ciężko to przyjęliśmy, bo też było tak dużo pytań do Pana Boga, dlaczego, ale uznaliśmy, że nie będziemy się poddawać, że dalej będziemy jeździć i głosić, że będziemy wszystko robić na chwałę Pana Boga. I faktycznie zaczęliśmy jeszcze dużo więcej jeździć. Choroba Józia postępowała. Józio już samodzielnie nie chodzi obecnie, ale jak widać bardzo sprawnie sobie daje radę z innymi funkcjami. Moja żona też w tym czasie była już w stanie błogosławionym, czekaliśmy na rodzin córeczki i bardzo mocno modliliśmy się, żeby była zdrowa. To jest choroba genetyczna, więc my jesteśmy nosicielami, więc każde nasze dziecko jest ryzyko, że będzie chore. Ale bardzo mocno wierzyliśmy. Też spotkaliśmy się z różnymi opiniami lekarzy. O, że pan jest w ciąży, to może państwo jednak zrobią badania prenatalne, bo wtedy będzie można dokonać pewnych czynności. Nie mówili nam wprost, ale my domyśleliśmy się, że chodzi o aborcję, o zabicie dziecka. My nigdy byśmy na to się nie zgodzili. Więc my wprost im odpowiadaliśmy, że nie, my się nie zgadzamy na żadne badania prenatalne, my wierzymy i ufamy, bez względu jaki będzie, czy będzie choroba, czy nie, my tak samo będziemy kochać to dziecko. Tereska od samego początku była bardzo, nie wiem, jak to dobrze określić, bardzo takim silnym, błogosławionym, radosnym dzieckiem. Nie zdążyliśmy dojechać do szpitala, Tereska urodziła się w domu, sam osobiście odbierałem poród. Tereska od...
Brawo!
Jeden raz mi w życiu wystarczy, naprawdę. Józio też wtedy był z nami, to był taki bardzo... Obok w pokoju oglądał bajkę, więc to był taki... Jest to bardzo taki radosny dla nas dzień. Wykonaliśmy szybko badania genetyczne. Niestety one się potwierdziły. Tereska również jest chora. Ale od momentu, kiedy my dowiedzieliśmy się o Józiu, o jego chorobie, do momentu, kiedy Terenia się urodziła, to minęło niecałe 1,5 roku, został wynaleziony lek na tą chorobę. Były prowadzone badania kliniczne nad tym lekiem, więc bardzo szybko udało nam się skontaktować z Włochami, z Rzymem, z takim profesorem Bertinim, który zaprosił nas do Rzymu na to leczenie. Więc to jeden z pierwszych cudów, które wydarzył się w naszym życiu, bo w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o Terenii, o jej chorobie, no nie ukrywamy, że to było dla nas trudne, tak? Że tutaj już jedno chore dziecko, to nagle zaraz drugie, co robić? No wiele, wiele pytań do Pana Boga, ale cały czas takie pełne zaufanie. Panie Boże, Ty wiesz, po co jest tam ta choroba? Ty wiesz, dlaczego to dopuszczasz? Bo my wierzymy, że to nie Pan Bóg daje choroby. Pan Bóg dopuszcza te choroby po coś tym ludziom daje, żeby ta choroba ich zmieniała. My to zauważamy to w naszym życiu. I w momencie, kiedy my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu, zaczęły się dziać niesamowite cuda w naszym życiu, które dzieją się cały czas.
Wymiana.
Zmiana, tak. A terenia tutaj gdzieś na emigracji małej, ale tak. Jest, bardzo dobrze się czuję.
Ja tak krótko o tych cudach, bo rzeczywiście Pan Bóg jest niesamowity, wszechmocny i wielki i dzisiaj chcemy też o tym mówić. Pierwszym takim cudem jest fakt, że terenia dostała się od razu na leczenie, więc jest już po 4 dawkach, jest bezobjawowa. Pokazują ją w Mediolanie jako przykład niesamowitej witalności dziecka. Lekarze wierzą, że ta choroba się u niej w ogóle nie uaktywni. Druga kwestia, mieszkaliśmy w bardzo małym mieszkanku, gdzie codzienna rehabilitacja Józia była dużym trudem, sprzęt ortopedyczny. Prosiliśmy świętego Józefa o większe mieszkanie. No teraz, święty Józefie, mieszkamy w apartamencie 90 metrów w Warszawie, który wynajmujemy po taniości. To jest coś niesamowitego. Niesamowity jest fakt, że doświadczyliśmy ogromu miłości od wielu ludzi. Ja z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Całe życie pracowałam z osobami niepełnosprawnymi i kocham każde dziecko. Jak moi przyjaciele z pracy dowiedzieli się, że spotkała mnie taka sytuacja, zaczęły się zbiórki na rzecz Józia. Wszystkie koszty mogliśmy pokryć ze zbiórek. To jest też niesamowite. We Włoszech nie wiedzieliśmy, jak się porozumiemy. Włosi nie mówią za bardzo po angielsku. Okazało się na miejscu, że mamy tłumacza. Ten lekarz do nas mówi, proszę Państwa, jesteście młodym małżeństwem, to są ogromne koszty, jak sobie poradzicie, na co mój mąż, Bóg nam pomoże, on, mamma mia, co za familia. I ta tłumaczka nam to tłumaczy, a my mówimy, że ufamy Bogu. I naprawdę przy grobie Jana Pawła II mówimy, Ojcze Święty, my kochamy młodzież, całe nasze życie poświęciliśmy Bogu, służbie innym, musisz nam pomóc. I zaczęli znajdować się ludzie, którzy nam pomagali w urzędach, którzy nas tłumaczyli. Idziemy sobie przez plac Kawór i tak odruchowo mówię do jakiejś siostry, szczęść Boże, a ona, o szczęść Boże, Polacy, jaka miła rodzinka na wakacjach, a my nie, no niestety na leczeniu dzieci, a już wiem, Józio i Terenia, już się za was modlimy. A ja mówię, skąd siostra o nas wie? A, wszyscy o was wiedzą, bo potrzebujecie modlitwy. I to jest niesamowite. Po prostu wiele mszy świętych, wiele łaski Pana Boga, wiele modlitwy, wiele wiadomości od nieznanych nam osób, że się modlą, że pamiętają. I wierzymy bardzo mocno, że kiedyś usłyszymy tu pod małych stóp naszego Józia, bo już w październiku lecimy na 5. dawkę dla Terenii i leczenie Józia. Więc Pan Bóg działa przez lekarzy, działa przez fizjoterapeutów, działa przez ludzi, którzy nam pomagają. I może teraz właśnie ktoś słucha i myśli sobie, że choroba genetyczna, jak sobie poradzi, że to ciągli specjaliści, bo to jest trud. Ale z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. My wierzymy w Jego obietnicę, że Bóg jest, że jest naszą ogromną nadzieją. I często są trudne pytania. Pań, które jesteśmy gdzieś na placu zabaw, o, taki duży, a jeszcze nie chodzi. Ja mówię, no, nasz synek jest chory, aha, aha. I mierzymy się z tym, ale ja zamykam oczy i myślę, Jezu, Ty się tym zajmij. I wielką dla nas siłą jest Matka Boża. Wiem, że ona też się lękała. Ona przyszedł do niej anioł i myślę, może chciała mieć dużą rodzinę. My zawsze chcieliśmy 5, 6 dzieci mieć. Nie wykluczamy oczywiście tego. Ale może Maria też tak myślała. I nagle...
Na zachętę.
Mój mąż mówi, że to taka zachęta, że ja nie wiem. Przychodzi do niej anioł i ona się nie tłumaczy, nie pyta się. Ona to po prostu przyjmuje, dobrze, będę matką Mesjasza. Jak ta lekarka mówi, pani Igo, wie pani, te dzieci najpierw słabną, nogi, ręce. Ja sobie myślę, przecież ja znam te diagnozy, wiem jak to się dzieje wszystko. Przecież ja setki rozmów z takimi rodzinami, ja sobie myślę, u nas się to nie skończy. Ja mówię tej lekarce, wie pani, my mamy Boga. A ona mówi, wie pani, już nie ludzie reagują, proszę się nie denerwować. Ja mówię, nie, my mamy Boga, który nas nie zostawi. I proszę nam wierzyć, że mimo tego, że czasem jest ciężko, to Bóg jest ogromną naszą siłą, nadzieją, przemienia nasze serca, przekuwa cierpienie w uwielbienie. O, musimy wziąć terenie, tak. I uwielbiamy Boga za każdy oddech, za każdy dzień. Przekuwamy takie narzekanie, moje kobiece, że coś mi nie wychodzi, w uwielbianie, bo nigdy nie wiem, ile będzie nam czasu dane bycie wszyscy razem. I to dziękczynienie jest niesamowite i Bóg wchodzi w te miejsca i wypełnia je swoją miłością i niesamowitą radością.
Jak ona pięknie mówi o Panu Bogu,
tak.
A poznałem ich czytając artykuł, który był zatytułowany Jak się nie wkurzać na Pana Boga? Nie wkurzacie się?
Czasem się wkurzamy.
Mamy żywą relację z Panem Bogiem, więc oprócz tego, że właśnie bardzo się cieszymy, tak, są różne takie momenty, kiedy są trudne sytuacje. Tutaj przed to, co mówiła przed chwilą mama Kamilki, że ona nigdy by się nie zamieniła na tą naszą sytuację, na swoją sytuację, na chorobę swoich dzieci. I wiele osób też nam mówi, że nie wiem, jak oni by się jakby odnaleźli się w takiej sytuacji. My też nie wiedzieliśmy, jak byśmy się odnaleźli i też dla nas to było takie trudne, ale też byśmy w życiu się nie zamienili na inne nasze dzieci, na inną sytuację, bo widzimy, że jest trud, że są pewne wyrzeczenia, że Józia musimy 4 razy dziennie rehabilitować, że mamy dodatkowo sprzęt, który musimy wszędzie sobą wozić. Dzisiaj nie udało się wszystkiego zabrać do samochodu, nie zmieściliśmy się, ale to jest też niesamowita też nauka miłości, że my rezygnujemy z siebie, z tego, że mogło być łatwiej, ale to daje nam niesamowitą naukę miłości, radości i też ufania Panu Bogu. My bardzo się przemieniliśmy, nasza wiara, od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o diagnozie naszych dzieci. Zauważyliśmy, że tak naprawdę to nie jest od nas zależne, że zdrowie dziecka to jest dar, a nie jakiś coś pewnego, że to coś naturalnego, normalnego. My każdego dnia dziękujemy za uśmiech naszych dzieci, za radość, za mądrość Józia, za uśmiech Tereski. Dla nas to jest niesamowite, że my zaczęliśmy doceniać i zauważać wiele takich drobnych rzeczy, które na co dzień nie zauważyliśmy. Też teraz widzimy po kilku miesiącach, że my gdzieś w złą stronę szliśmy, że gdzieś my mimo tego, że służyliśmy, widzieliśmy, że szliśmy gdzieś może na swoją chwałę, że też bardziej Pan Bóg może dostrzegał, że coś idziemy w swą stronę, więc nas bardzo mądrze upomniał i bardzo mu za to dziękujemy, bo my bardzo dużo się nauczyliśmy też wiary, zaufania, docenienia, dziękowania. Też widzimy, że właśnie nasze serce przemieniło się i jeszcze bardziej się rozszerzyło i więcej potrafi kochać. Że nie tylko się potrafimy kochać siebie, ale też siebie nawzajem w małżeństwie, ale też bardzo kochać nasze dzieci.
Bardzo wam dziękujemy.
Za to chwała Panu.
To wszystko pośród trudności, które Pan przemienia, który czyni życie pięknym. To, że pojawia się choroba, stanowi to jakieś wyzwania. Tak naprawdę, tak jak Pan Konrad powiedział, nasze życie stało się inne, lepsze. Iga i Konrad Grzybowscy z Terenią i Józiem. Wielkie brawa. Na stojąco. Z szacunku do życia, świętości życia i tego, jak Pan Bóg obdarowuje na przedziwne sposoby. Tylko trzeba zapytać, jak w tej sytuacji może trudniejszej się zachować. Bardzo wam dziękujemy. Przyjechali z Warszawy. Państwo Janczurowie, pani Agnieszka, pan Andrzej z Karolkiem i Anią. Wielkie brawa. Ania, chodź, tutaj się pokażemy, co? Chodź, pójdziemy tutaj bliżej. Chodź, chodź. Pójdziesz? Nie. Ania, ja ją nazywam taka żywa relikwia, proszę państwa, dotknięta przez Pana Boga. Brawo, brawo. Gdzie tu jest kamera? Da się tutaj kamerą? Pięknie, pomachaj, pomachaj. Brawo, zobaczcie. To dziecko miało żyć 3 dni. 3 dni. Ma ponad 2 lata, prawie 2,5 roku. Jest zdrowa i ma serce sportowca, jej braciszek Karolek. Bardzo wam dziękuję. Z Ignacowa. Kiedyś jeszcze nam powiedzą o tym domu. I pani Justyna Kaźmierczak z Nowych Skalmierzyc, którą pozdrawiamy i całą waszą rodzinę.